Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska audycję realizuje. Zachęcamy Państwa serdecznie do pozostania z nami do godziny 23 w studiu ksiądz Robert Steszuk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I będziemy, proszę Państwa, mówić o ojcostwie. Mówiliśmy podczas naszej poprzedniej audycji trochę o tym, skąd się bierze ten kryzys ojcostwa, w czym się on przejawia. Mówiliśmy też o tej nadziei na odbudowanie ojcostwa, modelu ojca. Mówiliśmy o potrzebie ojców, o tej nieobecności, która się już musi skończyć wreszcie. Dlaczego warto? Bo warto postawić na dojrzałe ojcostwo i dzisiaj będziemy mówić między innymi o tym, że ojcostwo jest szkołą życia dla mężczyzny. Zapraszamy Państwa serdecznie do słuchania, do pozostania z nami, do także zadawania pytań, jeśli się nasuną. Zachęcamy serdecznie. Skrzynka SMS-owa 509-056-590, gadu-gadu 308-6701. I telefon do studia 644-65-55, kierunkowy 25.
Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o tym życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i nie mówię ci. Życie tylko raz zostało ci dane, przez młoda ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pięknym, jakim mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez młoda ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pięknym, jakim mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. Z każdym dniem czas nieubłaganie płynie, nawet się nie obejrzysz, jak założy swą rodzinę. Ale zanim to się stanie, jeszcze trochę minie, mężczyzna obudzi się w chłopcu, kobieta w dziewczynie. Wychowanie ciebie kosztuje i wiele poświęcenia, miłości, cierpliwości i liczne wyrzeczenia. I nawet w ciężkich czasach, gdy powiązali koniec z końcem, ty byłeś do nich na niebie jedynym słońcem. Przed tobą stoi otworem cały świat, przed tobą do przejścia trudny drog szmat. Musisz pamiętać o tym teraz i za kilka lat, jakie zasieje ziarno, taki wyrośnie kwiat. Najważniejsze są uczucia, jakimi dziecko obdarowujesz i na jakich wartościach je wychowujesz. Oni dali ci, co mogli, jak najlepiej potrafili. Mówisz, mam nadzieję, że kiedyś to zrozumiesz. Życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pięknym, jakim mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pięknym, jakim mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. I często będziesz myślał, że wcale nie mają racji, nie rozumieją cię i całej nowej generacji. Mimo to ty nie miej za to do nich pretensji, chcą jak najlepiej i to co robią, to robią w dobrej intencji. Jednak są takie dni, że same lecą łzy i myślisz, że to wszystko to bez sens. Pamiętaj, że to dzięki nim tu jesteś i chociaż życie bywa trudne, to jakże równe jest piękne. Pewnego dnia pozna swoją drugą połowę, miłość wypełni twoje serce i twoją głowę. Uczucie tak silne, że nie do opisania słowem. Życia krąg zatoczy koło nowe. Pokochasz dziecko i zapragniesz, aby cię kochało i doceniało to, co robisz dla niego. Miłość w rodzinie to w życiu coś najważniejszego, zatem pokochaj matkę i ojca swego. Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i ja mówię ci. Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i ja mówię ci. Życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pięknym, jakim mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pięknym, jakim mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę.
Świat ludzkich uczuć.
No i proszę Państwa, dzisiaj o ojcostwie. Także zachęcamy ojców do dzielenia się swoimi doświadczeniami z bycia tatą. Zapraszamy 509 056 590, to skrzynka SMS-owa, gadu gadu 308 6101. Dzisiaj spojrzymy na ojcostwo jako szkołę życia. Szkoła życia dla mężczyzny. Dlaczego to tak jest ważne, żeby w ten sposób patrzeć na bycie ojcem?
Ojcowie rodzin mówią na przykład taką rzecz, że dojrzewają do bycia ojcem, kiedy mają własne dzieci. Że nie da się przygotować tak do końca do roli ojca, tak teoretycznie, technicznie, że tak powiem, przed ożenieniem się, a potem już jestem gotowy na bycie ojcem i mężem, szukam dziewczyny, czy już ją mam, bierzemy ślub. Są dzieci i teraz już będę
czytam
taki
500
gotowy.
Książek, tak?
Raczej chyba to nie jest tak do końca. To jest to pewnie jakiś proces bardzo złożony. I co mi się też bardzo podoba w tym, że ktoś, powiedz, mężczyzn staje się ojcem, mając dzieci. Jeszcze bardziej dojrzewam do roli ojca i w tym jest też na pewno jakaś ważna prawda. Jakby z tego wynikał wniosek, że ojcostwo jest szkołą życia dla mężczyzny. Szkołą. Mężczyzna uczy się też bycia ojcem, mając dzieci. Młodzi mężczyźni odkrywają dzisiaj ojcostwo może nie tylko jako dawanie czy poświęcanie się dla dziecka, ale też jako przyjmowanie czy ubogacanie siebie. Bardziej wydaje mi się, że może dawniej był ten akcent, czy nawet może jeszcze też i teraz, na dawanie i poświęcanie się dla dziecka. Natomiast dzisiaj też już się mówi więcej o tym, że ojciec też przyjmuje i ubogaca się, mając dzieci. Prosty wniosek z tego wynika kolejny, że dzieci są wielkim darem dla ojca. Że dzieci ojca ubogacają. Dojrzałe ojcostwo rodzi się poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie, dziecka i ojca. I to jest chyba pełna prawda. Wzajemne oddziaływanie. Ojciec staje się ojcem w byciu z dzieckiem, a dziecko staje się coraz pełnym człowiekiem w byciu z ojcem. Ojciec poprzez towarzyszenie swojemu dziecku w jego rozwoju sam również czyni siebie, sprawia, znaczy może to stwarza jakąś możliwość do własnego osobowego wzrostu. Natomiast dziecko pomaga ojcu nie tylko stawać się lepszym ojcem, ale też być bardziej odpowiedzialnym człowiekiem. Bo na przykład ojciec wychowując swoje dzieci sam też bywa przez nie wychowywany. Dziecko dzięki naturalności swych reakcji, spontaniczności czy świeżości spojrzenia na różne rzeczy, na różne wydarzenia, co dostrzega wokół siebie, może też stać dla rodziców takim wielkim pedagogiem. Czy to będzie też macierzyństwo, i tu mówimy też o ojcostwie, jeśli one są podjęte przez rodziców w sposób wrażliwy i odpowiedzialny, okazuje się szkołą życia. I nie tylko ojciec jest takim przewodnikiem dla własnego dziecka, ale także ono, choć oczywiście w zupełnie innym sensie, może być takim przewodnikiem dla ojca. Samo narodzenie syna czy córki może być dla młodego mężczyzny takim prawdziwym przebudzeniem emocjonalnym, uczuciowym czy duchowym, które da mu na przykład możliwość osiągnięcia takiej głębszej, szerszej wizji własnego życia i świata. Pojawia się większa perspektywa, szersza może tak. Jeżeli ojcowie wycofują się na przykład z relacji ze swoimi dziećmi, to przede wszystkim dlatego, że rezygnują najczęściej świadomie, chociaż nie wiem do końca, jak to jest, czy do końca świadomie, czy nie, bo to pewnie jest różnie w każdym przypadku, z głębszego wzrostu ludzkiego i duchowego. Czyli jeśli ojciec wycofuje się z relacji z dzieckiem, synem i córką, to tak naprawdę cofa się w rozwoju ludzkim i duchowym. I kiedy mężczyzna przyjmuje postawę obronną wobec ludzi i świata, to też staje się takim człowiekiem twardym, zamkniętym uczuciowo. Wówczas patrzy na swoje dziecko jako na taką bezradną istotę, która domaga się od niego na przykład bardzo wiele, a sama nic nie może mu w zamian ofiarować. Trzeba być ciągle dla dzieci, zarabiać pieniądze, trzeba je karmić, ubierać, żywić, one dużo kosztują. Tak jakby tylko ten akcent. To pokazuje prawdopodobnie to właśnie zamknięcie dziecka, nie dziecka, tylko ojca, na dziecko, na relacje z nim, prawdopodobnie. Nie wiem, czy tak zawsze jest, ale wydaje mi się, że po części to może zaistnieć. I takie ograniczone męskim egoizmem czy lękiem spojrzenie na własne dziecko rodzi chwilami w rodzicu, w ojcu odczucie niechęci, a może nawet i wrogości wobec samego dziecka. Taka postawa też może ujawnić się często w chwilach, w których mężczyzna traci panowanie nad sobą. Na przykład, kiedy dotyka go silny gniew, jakaś agresja, złość. Może też i chwilami pod wpływem alkoholu, albo w chwilach takiego wielkiego zmęczenia, czy sytuacji jakiejś drażliwej, bezradnej. Wtedy na przykład okazuje się, że ten ojciec staje się jakby wrogiem tego dziecka. Nie jest z nim, on sobie nie radzi z tym, co w nim jest. Natomiast mężczyzna otwarty, czy wrażliwy, który wczuwa się we własne dziecko, w jego rozwój, odkrywa też w jego dorastaniu także własną drogę wewnętrznego dojrzewania. Ojcostwo też jest takim fundamentalnym doświadczeniem mężczyzny. Dzięki niemu też może osiągać taką pełną dojrzałość swego ludzkiego życia, w też wymiarze oczywiście i tym uczuciowym i duchowym. Poprzez ojcostwo dorosły mężczyzna odchodzi też od własnych rodziców, a również myślę, że też od własnego dzieciństwa. Bo jak ojciec dorasta, dojrzewa w byciu z dziećmi, synem, córką, to też w nim dorasta dzieciństwo i od niego odchodzi. Ojcostwo wzywa mężczyznę szczególnie wtedy, kiedy jest jeszcze niedojrzały, do podjęcia wysiłku czy ofiary na rzecz własnego ludzkiego rozwoju duchowego. I jako dziecko rozwija się tylko dzięki temu, że zmaga się z przeszkodami, jakie stawiają przed nim rodzice, wychowawcy. I podobnie jego ojciec dorasta dzięki wypełnieniu różnych zadań, które stawia przed nim samo życie. A to wymaga od mężczyzny pokonywania wszelkich przejawów ludzkiej niedojrzałości. I to przekraczanie siebie, albo też, jak mówi Jezus, zapieranie się siebie, jest takim fundamentalnym warunkiem po prostu rozwoju każdego człowieka. I syna, i córki, jak i ich ojca. Możemy tylko po prostu jakby tutaj podsumować taką pewną analizę tej sytuacji, że ojcostwo jest szkołą życia dla mężczyzny. Mężczyzna staje się bardziej ojcem i bardziej sobą, kiedy otwiera się na dar, jakim są dzieci.
Zapraszamy Państwa serdecznie do kontaktu z nami, a teraz posłuchamy piosenki.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
The sea it swells like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand, on rainy days we go swimming out.
The sky can crack, there must be some way back.
ludzkich uczuć.
I tak zastanawiamy się nad tym, w którą stronę można pójść, patrząc na tych nieobecnych ojców, na ten kryzys ojcostwa. Mówimy o tym, że to jest szkoła życia dla mężczyzny, ale właśnie zastanawiam się, w jaki sposób ta młodzież, która widzi tych ojców, których brakuje, których nie ma na co dzień, może zmienić cokolwiek. Jak być dobrym ojcem, kiedy się nie ma takich wzorców, które powinno się mieć?
Trochę powiem nie na temat.
Ale bo, poniekąd na temat.
No tak, poniekąd tak, bo to pytanie, to pani Ani, to jest takie pytanie, co można byłoby robić w kontekście sytuacji, kiedy człowiek właśnie został w jakiś sposób pozbawiony miłości ojca. Teraz to pokutuje, to żyje w człowieku i czy da się z tego wyjść, albo żeby ta przeszłość mną nie kierowała. To jest, no trochę, to są inne, wydaje mi się, że trochę odpowiedzi. Ja bym bardziej może chciał,
Ależ proszę.
Powiedzieć o tym, że mimo takich sytuacji trudnych, że brakuje dzisiaj często ojca w rodzinie, mężczyzny, który chciałby się jako ojciec realizować, to też się, jak mówiliśmy kiedyś, bardzo mocno wiąże z macierzyństwem. A w kontekście młodzież też będzie pytała o bycie ojcem i o bycie matką. Jak to jest? Że chciałbym bardziej powiedzieć o tym, że w młodzieży obok pewnych zagrożeń i trudności drzemią też ogromne pokłady nadziei i możliwości zmian. Może to brzmi bardzo ogólnie, ale tutaj chciałbym się też odwołać do pewnej wypowiedzi. Bo z jednej strony będziemy podkreślać na przykład słabość ludzi młodych, młodego pokolenia. A sytuacja jest, wydaje mi się, że bardziej złożona. Bo z jednej strony jest to rzeczywiście pokolenie bezbronne, jak określił ludzi młodych dzisiaj Jean Vanier, tym bardziej bezbronne, że ich rodzice, którzy w przeważającym jakby procencie czy masie, szczególnie na Zachodzie, ulegli silnej ateizacji, kulturze permisywnej, nie stanowią dla nich dostatecznego oparcia. Duchowa pustka, jakiej doświadcza to pokolenie, jest jego też wielkim problemem. I młodzi należą dzisiaj do pokolenia o bardzo delikatnej czy wrażliwej strukturze psychicznej. Dlatego tak trudno ludziom młodym obronić się przed niebezpieczeństwami, na które wystawia też ich życie. To jest pewne spojrzenie dość ogólne, ale po części wydaje mi się, że bardzo trafne. Ale to tylko jakby jedna strona medalu. Bo z bolesnego doświadczenia bezbronności czy zagubienia ludzi młodych rodzą się też nowe pragnienia i potrzeby, które wyrażają się oni w sposób często bardzo konkretny, zdecydowany, radykalny. Odwrotną taką stroną ubóstwa młodzieży jest jej też piękno, otwartość na ideały. Jeżeli jesteśmy ubodzy, to tym bardziej potrzebujemy wspólnoty, albo tym bardziej otwieramy się też na dobrą nowinę. Jest to, co prawda, pokolenie bardzo zagrożone, ale jednocześnie stoi przed nim wielka szansa. Ja bym też na to tak spojrzał, bo często człowiek, który doświadcza biedy, problemów, trudności, upada, gubi się, zaczyna myśleć, szukać, by się podnieść. Bo być może, gdyby nie miał takich trudności różnych w życiu, to by nigdy nie szukał ludzi, książek, rekolekcji różnych by nie słuchał gdzieś tam w internecie, albo gdzieś tam by nie jechał, żeby coś z sobą zrobić. Także myślę, że problem, trudność, grzech, słabość też jest wielką szansą do zmian. Papież Jan Paweł II, mający duże rozeznanie w sytuacji ludzi młodych, podkreślał wielkie pragnienia duchowe oraz poważny stosunek do życia. I młodzi z całą ostrością stawiają podstawowe czy nieuniknione pytania o wartości, które rzeczywiście są w stanie nadać pełny sens egzystencji człowieka, cierpieniu albo śmierci. I wielu młodych ludzi odczuwa też i wyraża potrzebę religii oraz życia duchowego. Rodzi się to bardziej w sposób taki doświadczeń na przykład pustyni modlitwy albo powrotu do bardziej osobistej czy stałej lektury Słowa Bożego. Jan Paweł II też często mówił, że młodzi swoim postępowaniem i entuzjazmem przypominają nam, ludziom starszym czy w średnim wieku, że życie nie może polegać po prostu na dążeniu do bogactwa, do dobrobytu albo zaszczytów. Oni odsłaniają przed nami też najgłębsze dążenia, które nosi w sobie po prostu każdy człowiek. I należy docenić tę postawę młodych. Bynajmniej ja to po części widzę w ludziach młodych. Nie tylko ich zagubienie i bezradność, dlatego że zabrakło autorytetów, rodziców, albo w jakiś sposób byli bardzo mocno skrzywdzeni, ale też widzę w nich ogromny potencjał, ogromne możliwości, chęć życia i chęć szukania pomocy, czy chęć zmian. To też jest piękne w nich. Jak myślę, w każdym człowieku. Bardzo wielu ludzi młodych poważnie traktuje życie i odpowiedzialnie. I też wielu z wielkodusznością czy poświęceniem angażują się w służbę bliźnim. Ludzi młodych cechuje zdolność do poświęcenia i ofiary. I są też wrażliwi na sprawy duchowe. W wyrażaniu własnych emocji są często bardzo szczerzy, bardzo otwarci, spontaniczni. I te wszystkie cechy ludzi młodych, o ile zostają przez nich podejmowane i rozwijane, będą w przyszłości takim fundamentem dojrzałych związków małżeńskich. Ale też i źródłem dojrzałego, tutaj mówimy, ojcostwa czy macierzyństwa. W czym się wyraża postawa odpowiedzialności ludzi młodych? Między innymi wydaje mi się też w tym, że poważnie traktują przygotowanie do życia zawodowego. Na przykład ludzie młodzi traktują naukę, studia bardzo poważnie. Chociaż można mówić, że aż chwilami za poważnie. Chwilami nauka, studia, sukces tak zwany może być bardzo mocno przeakcentowany. Wtedy będzie może jakiś problem. Niektórzy potrafią studiować, a zarazem też pracować. Wielu ludzi młodych pracuje i studiuje. Ja na przykład uczę w szkole średniej i są uczniowie, którzy już pracują. I to jest bardzo ciężko. To łączenie pracy i nauki wymaga od nich wiele poświęcenia czy trudu. I ta troska o przyszłość zawodową nie zamyka ich jednak na innych, bo wielu z tych ludzi młodych umie zdobyć się na przykład na wielkoduszność, na szlachetność w relacjach z ludźmi. Angażują się też w różne formy bezinteresownej pomocy bliźnim, szczególnie dzieciom albo ludziom z marginesu. Czy działacze charytatywni często mogą odwoływać się do takiej wielkoduszności młodzieży. Na niej też będą opierać nieraz swoją działalność. Duży procent ludzi młodych też włącza się w różne ruchy, religijne wspólnoty. To też wymaga od nich poświęcenia, czasu, wysiłku. Mamy jeszcze sporą grupę ludzi młodych w kościele, w Polsce, otwartych na spotkania, choćby z Janem Pawłem II, na różne pielgrzymki, na różne spotkania, które są organizowane przez Kościół. Więc tutaj ta szansa, myślę, że jeszcze jest. Ona jest ogromna. I odwołując się też do wrażliwości duchowych ludzi młodych, o których też mówi Jan Paweł II, należałoby bardziej proponować im głębsze doświadczenie religijne, które mogłoby być fundamentem ich osobowego rozwoju. Wiele takich głębokich zranień, problemów, konfliktów, jakimi jest naznaczone ich życie, to o czym mówisz, nie? Może być pokonywanych właśnie przez takie pogłębione życie wewnętrzne. A wobec braku różnych zabezpieczeń społecznych czy prawnych dla małżeństwa i rodziny, głębokie życie duchowe ludzi młodych w przyszłości może też się stać takim prawdziwym fundamentem wierności małżeńskiej albo dojrzałego ojcostwa i macierzyństwa. Wydaje mi się, że po części ludzie młodzi dzisiaj idą w tym kierunku albo się budzą też, widząc, jaki jest świat, jaki świat kreują media, jak ludzie młodzi żyją, widzą tego skutki, konsekwencje, więc też wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że ludzie młodzi nie szukają, nie pytają, nie myślą i nie szukają konkretnej pomocy tam, gdzie mogą ją otrzymać.
I za chwilę, proszę Państwa, powrócimy.
Ludzkich uczuć.
I tak o ludziach młodych ksiądz przed chwilką mówił, a teraz o tym głodzie ojca, o tej otwartości i szczerości też ludzi młodych, którzy chcą mieć ojców, a nie, z różnych przyczyn ich być może nie mają i warto na to też spojrzeć od strony jakiejś nadziei na odbudowanie ojcostwa.
Tak, zanim o tym powiemy sobie trochę, to chciałbym jeszcze trochę o ludziach młodych powiedzieć, o takiej szczególnej stronie ich życia, ludzi młodych. Jest to, myślę, że taki wielki dar ludzi młodych. To jest ich otwartość i szczerość. A to jest, myślę, że ważna cecha ludzi młodych, do której należy się odwołać jako dar pomagający w przygotowaniu się do małżeństwa, do rodzicielstwa. Otwartość, szczerość, spontaniczność w wyrażaniu swoich uczuć. Młodzi ludzie dzisiaj nie mają takich dużych chyba problemów niż kiedyś, tak mi się wydaje, w dzieleniu się swoim doświadczeniem w ramach spotkań takich wspólnotowych, czy w rozmowie z kimś, komu się ufa, o tym, co się z nimi dzieje albo co czują. Dar tej otwartości czy spontaniczności jest jednak, jak sama też osobowość młodego człowieka, delikatnie kruchy. To też trzeba, wydaje mi się, powiedzieć. Bo sam dar jest piękny, otwartość, spontaniczność, ale ten dar też jest delikatnie kruchy, łatwo go zniszczyć. Wyraża to najczęściej pragnienie bycia słuchanym, rozumianym i przyjętym. To jest bardzo trudne. To każdy człowiek tego potrzebuje.
No, tym bardziej, kiedy się nie ma chociażby obecnego ojca,
no,
prawda?
Właśnie. Chcę być słuchany, rozumiany i przyjęty. Dlatego też, jeżeli nie spotka młody człowiek rodzica, który odwzajemnia, albo wychowawcę, czy duszpasterza, wówczas młody człowiek zamyka się łatwo w sobie i staje się nieufny. W przygotowaniu ludzi młodych do życia małżeńskiego czy rodzinnego należałoby dołożyć większej troski i starań, aby podtrzymać i rozwijać w nich emocjonalną otwartość i szczerość. A to jest uwarunkowane słuchaniem, rozumieniem i przyjęciem. I to są nasze zadania, które na nas spoczywają, na osobach dorosłych. Gdyby tak było, i jeśli tak jest, być może ktoś z Państwa właśnie tak robi i tak ma, to dobrze i ja się z tego bardzo cieszę.
Powiedziałam, że to jest nawet super, bo słuchać i jeszcze przyjąć, to nie wiem, czy przyjmowanie jest trudniejsze. Mm.
Bo to zaowocuje, kiedy młody chłopak, młoda dziewczyna mają rodziców, czy wychowawców, czy duszpasterza, którzy są otwarci na słuchanie, rozumienie i przyjęcie ich, to zaowocuje w dialogu małżeńskim, w przyszłości, w ich życiu i w spotkaniu z dziećmi. One nauczą się rozmowy ze sobą, tacy młodzi ludzie, mężczyzna i kobieta, ale też i będą umieli słuchać dzieci. To spontaniczne werbalizowanie osobistych doświadczeń daje młodym ludziom większą świadomość siebie i dzięki też temu mogą w przyszłości łatwiej rozwiązywać swoje problemy, konflikty, jakie oczywiście się będą ujawniać w życiu małżeńskim i rodzicielskim, bo to jest po prostu nieuniknione, tak będzie na pewno. Niektórzy też współcześni autorzy, może powiem tak, relatywizują rolę ojca w wychowaniu dzieci. Czynią tak przede wszystkim po to, żeby usprawiedliwić niektórych rodziców, niektóre małżeństwa z powodu rozwodów, a w konsekwencji opuszczania przez ojców swoich dzieci. Dzisiejsze społeczeństwo doprowadziło do rozbicia małżeństwa i rodziny, tak to może ogólnie ujmę, i teraz usiłuje się tworzyć takie teorie dla usprawiedliwienia zaistniałych faktów. I te teorie mają przekonać młode pokolenie, pozbawione ojców, że to przede wszystkim społeczeństwo, w cudzysłowie to powiem, ma wpływ na dzieci, a nie tylko ojciec i matka. Młody człowiek się może wychować w świecie i wcale nie musi mieć rodziców. I też będzie dobrze. Twórcy takiej teorii będą relatywizować rolę ojca w wychowaniu dziecka, ale tak naprawdę nie są zbyt uczciwi wobec dzieci, które nie mogą bronić swoich praw do pełnej rodziny. I potrzeba ojca jest głęboko wpisana w ludzką psychikę, emocjonalność i duchowość. tak jakby to nie było prawdą. No, taki jest też człowiek. Każde dziecko, każdy syn, każda córka potrzebujemy ojca. To jest potrzeba człowieka, naturalna, wpisana w nasze życie. I gdy syn nie posiada dobrych więzi z ojcem, przeżywa głód ojca. Gdy córka nie posiada dobrych więzi z ojcem, przeżywa głód ojca. No to tak po prostu jest. Gdybyśmy pytali młodzież w kontekście właśnie kontaktu z ojcem, często ludzie młodzi mówią o tym, że im brakuje ojca. Dziecko potrzebuje ojca i matki. I nadzieje na odbudowanie ojcostwa należy dzisiaj upatrywać również w takim wytrwałym, cierpliwym szukaniu przez wielu ludzi młodych relacji z własnym ojcem. A jeśli to jest niemożliwe, bo na przykład tata odszedł, albo umarł, albo nie chce spotykać się, albo jest po prostu zamknięty i nie da się z nim zbudować czegoś głębszego, bo też tak może być, bo w relacji biorą udział dwie osoby, szukamy też innych ojców, innych mężczyzn. Aż po Boga Ojca. Bo pełnią ojcostwa jest Bóg Ojciec. Też tutaj nie możemy zapominać o wierze, o miłości do Boga Ojca. Największy przymiot, najważniejszy przymiot, nie wiem czy najważniejszy, mi najbardziej bliski, Bóg to Ojciec. Zresztą też tak mówi Jezus o Bogu, że to jest Ojciec, Tata. Pewna rozmowa z matką, która sama wychowywała swego syna. Jej mąż, ojciec chłopca, wyjechał za granicę i zniknął tak po prostu. Nie pojawił się, nie odezwał się. Przez znajomych dochodziły do niej takie skrawki informacji o różnych uwikłaniach męża. Nie było też szans na nawiązywanie kontaktu. Nie było też dla chłopca nadziei na powrót jego ojca. I kiedy syn miał 12 lat, mówiła ta kobieta, matka, zamęczał mnie zachętami, abym ponownie wyszła za mąż. Mówił, chcę mieć ojca. Powtarzał aż do znudzenia. W wieku 13 lat nagle zaczął chorować. A lekarze nie mogli odkryć jego choroby, przyczyn, co to jest. Ponieważ matka była osobą wierzącą, zdecydowanie odrzuciła propozycję syna, ale jednocześnie starała się być i matką, i ojcem. Dbała też o to, aby nawiązywał więzi z męskimi autorytetami, wychowawcami czy duszpasterzami. I jej intuicja podpowiadała, że choroba syna, który zawsze cieszył się dobrym zdrowiem, była właśnie taką somatyzacją bolesnego dla niego braku ojca przed okresem dojrzewania. Kiedy chłopak wreszcie wewnętrznie zgodził się z brakiem ojca, choroba zniknęła w krótkim czasie. Tak mówiła ta kobieta. Taki przykład, jak głęboko potrzeba ojca jest wpisana w młodego człowieka. Czy to będzie syn, czy to będzie córka. Każdy człowiek potrzebuje ojca.
I za chwilę wrócimy.
Przy umiarkowanym wietrze, gdy słońce sięga naszych ciał, myśli czyste jak powietrze i trochę wolniej płynie czas. Wracam dobrze znaną drogą, choć nie do takich samych miejsc, bo wszystko się zmienia, bo wciąż pan dalej. Gdzieś na starych zdjęciach szukamy się znów, a losu koleje przywiozły nas tu. Nie wszystko pomyśli, toczyło się, wiem, i śnimy o przyszłości sen. Prędzej czy później to wszystko wróci, to co tak nagle wypadło nam stąd. Zgasi pragnienie, po wielkiej suszy spadnie na ziemię, a kawy da prąd. Prędzej czy później los się odwróci, wyrówna bilans poniesionych strat. Jak wymarzona deszcza na burzy, nasz czar. To w środku drogi sięga nas, niespełnionym scenariuszem, jak deszczem obrywamy w twarz. Mgła przesłania horyzonty, na pierwszej linii frontu my, a w zmęczonych nadziejach pękają szły. Lecz w końcu jak z nagla zagubionych serc rozbłyśnie najpiękniejsza stęcz. Prędzej czy później to wszystko wróci, to co tak nagle wyjdzie.
świat ludzkich uczuć.
No i teraz, proszę Państwa, zaczną się schody, tak bym chciała to...
Może nie, tak powiem, aż tak bardzo
zacząć
może
ten temat. Ale myślę, że jednak, no, bądźmy, że tak powiem, realistami. Relacje z rodzicami, o tym będziemy teraz rozmawiać, bo żeby spojrzeć na dojrzałe ojcostwo, to też trzeba mieć świadomość swoich relacji z rodzicami, spojrzeć bardziej tak wnikliwie na te relacje.
No, temat jest trudny, a zarazem też bardzo ważny. Dlatego, że ojcostwo wymaga bardzo wnikliwego spojrzenia na relacje z własnymi rodzicami. Trzeba sobie uświadomić, co przejęliśmy w sferze postaw emocjonalnych, w sferze postaw wartości duchowych od swoich rodziców. A teraz jesteśmy skłonni przekazywać to wszystko własnym dzieciom, bo bez tej świadomości możemy po prostu w sposób zupełnie taki nieświadomy przenosić z pokolenia na pokolenie pewne błędy, pewne zranienia z przeszłości. I ta przejrzystość relacji do ojca i do matki rodzi się z jednej strony poprzez taki proces wewnętrznego oczyszczenia i uzdrawianie relacji z nimi, a z drugiej strony przez świadome budowanie więzi na zasadach synowskiej czci, takiej partnerskiej przyjaźni oraz wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych. Mam nadzieję, że będziemy o tym sobie kiedyś jeszcze mówić, jak to robić, jak nad tym pracować. Może inaczej, na co tu uwagę zwrócić? Może w takich bardziej większych konkretach i szczegółach, ale to w przyszłości. Ci, którzy zostają rodzicami, też powinni być świadomi, że ich sposób odnoszenia się do swoich rodziców, do dziadków dzieci, jest dla dzieci zawsze wzorem. I podobnie będą traktować ich przyszłość. O tym się, myślę, że często zapomina. I teraz, co jest tutaj takie ważne, jeśli chodzi o relacje z rodzicami? Nasze życie jest zarówno darem Pana Boga, Boga Ojca, ale też darem rodziców. I możemy powiedzieć, że całe nasze życie jest takie utkane z ojca i matki. Bo każda nasza komórka naszego ciała jest odbiciem ciała ojca i ciała matki. Ale nie tylko. Cała nasza psychika, nasza emocjonalność jest utkana z naszych rodziców. Zarówno z ich przemyślanych i zaplanowanych pedagogicznie zachowań, ale też z ich odruchowych, spontanicznych, a nieraz także i chaotycznych sposobów reagowania i postępowania. Również w naszym życiu, wraz z życiem, otrzymujemy od porodzica grzech pierworodny. I to są konkretne skutki czy skłonności do zła, do grzechu, też przekazywane przez rodziców. Chrzest gładzi grzech pierworodny, skutki dalej pozostają w nas. I grzech pierworodny ma konkretną postać u każdego z nas. To nie jest jakiś tam tylko grzech Adama i Ewy. On przechodzi oczywiście z pokolenia na pokolenie, aż do naszych rodziców i to, co otrzymujemy po rodzicach, naszych konkretnych. Bo na przykład ktoś może zapytać, a proszę księdza, no a co mi obchodzi Adam i Ewa? Co mam z nimi wspólnego? Nie? Kiedy Kościół naucza o grzechu pierworodnym, że każdy go dziedziczy. I co to jest? Na czym to polega? Da się to ponazywać, kiedy człowiek im bardziej poznaje siebie i rodziców, co łączy mnie z rodzicami i skąd co mam. I okaże się, że człowiek nie rodzi się z czystą kartą tak do końca. Że jest czystą kartą, a dopiero w ciągu życia nabywa wszystkiego w 100% i dopiero kształtuje się wraz z życiem, będąc w rodzinie. To jest oczywiście prawdą, pewnie, że tak, ale to nie jest tylko tak. Też otrzymujemy w pakiecie pewne rzeczy od rodziców. I w tym pakiecie są talenty, zdolności, różne predyspozycje, ale też i pewna skłonność do grzechu poprzez grzech pierworodny. Nasza emocjonalność kształtowała się też podczas długich lat codziennego oddziaływania psychicznego i emocjonalnego naszych rodziców. Ich wzajemna miłość, zgoda, życzliwość, dobroć, ale też ich nieporozumienia, ich kłótnie, nieżyczliwość czy wrogość miały też decydujący wpływ na naszą psychikę. do ich postaw czy zachowań tak bardzo się przyzwyczajamy, że trudno nam nieraz sobie wyobrazić inne ojcostwo i macierzyństwo niż to, które było w domu. Że można w ogóle inaczej żyć albo być innym ojcem czy matką. Podświadomie nieraz myślimy, że wszyscy ojcowie, wszystkie matki zachowują się w taki sam sposób. Chwilami bywa takie ogromne zdziwienie na przykład pewnego człowieka młodego, mającego trudne relacje z rodzicami, który pod wpływem spotkania z ojcem swojej dziewczyny powiedział: jest rzeczą niesamowitą, że ojciec w rodzinie może być człowiekiem serdecznym, życzliwym, a nawet czułym. Można przy nim bez obaw powiedzieć, co się myśli i czuje. Chłopak zupełnie zdziwiony, że jest to możliwe, bo nie miał tego w domu i nie wiedział, że można inaczej żyć albo doświadczać. Niezwykłym odkryciem dla tego młodego człowieka była nie tyle ta inność ojca, ale raczej wrażliwość, a może możliwość odmiennej postawy mężczyzny w rodzinie. Różnej od tej, do której był przyzwyczajony od dzieciństwa i z którą też całkowicie się utożsamiał. A więc widzimy, że każdy z nas ściśle jest złączony z rodzicami. Więzy krwi, ale też i to, co nam dali rodzice i to, co jest nas ukształtowane poprzez bycie z nimi, ma na nas ogromny wpływ i uważam, że trudno mówić o dojrzałym ojcostwie, jeśli człowiek, mężczyzna, czy też o macierzyństwie kobieta odetnie się od własnej historii, od własnej przeszłości, jakby to było nieważne.
I za moment jeszcze wrócimy.
Puddle on the floor, waiting for you.
świat ludzkich uczuć.
No i tak, proszę Państwa, patrząc na te relacje z naszymi rodzicami, na to, co wynieśliśmy też w tym bagażu z tych relacji do rodziców, no to warto spojrzeć na to od tej strony, że jeszcze nadal możemy coś zrobić, by zmienić tą relację do rodziców. Być może warto się temu przyjrzeć.
Mhm. Przebudować ją, przebudować relacje do rodziców. Jest to, myślę, że w człowieku ogromna potrzeba, nie zawsze uświadomiona. Mówię do rodziców, a nie z rodzicami. Bo nie zawsze się da z rodzicami, nie zawsze nie są otwarci, nie rozumieją chwilami tych tematów albo nie chcą rozumieć, to jest różnie. Natomiast jest możliwa przebudowa tych relacji do rodziców. Takim ważnym zadaniem dla mężczyzny w okresie jego przygotowania do małżeństwa, do ojcostwa, jest takie przebudowanie jego relacji z rodzicami, które pozwoli mu być w pełni takim świadomym własnego sposobu zachowania i reagowania. Wydaje mi się momentami to, co teraz mówię, kosmosem, bo jak spotykamy się, znaczy może inaczej, ja jak spotykam się z osobami narzeczonymi, którzy myślą o małżeństwie i kiedy rozmawiamy o rodzicach, o przeszłości, co z czego wynika, kim jesteś, to bardzo często ci ludzie młodzi nie wiedzą. Jakby w ogóle sobie takich pytań nie stawiają o historię ich życia. Jakby to było nieważne. Jest chłopak, jest dziewczyna, zakochani, będą się pobierać, będzie małżeństwo, będzie rodzina i będzie bardzo dobrze. No to jest pewna forma uproszczenia. Ale wracamy do tego tematu. Trochę na marginesie to mówię. Tak oczywiście nie zawsze jest. Nie chcę powiedzieć, że tylko tak to widzę, ale też jest takie zjawisko. Analiza wpływu rodziców na nasze osobiste zachowania służy nie tylko takiemu uleczeniu ran, ale też na poznaniu pozytywnych cech naszej uczuciowości, które im zawdzięczamy. Bo i zranienia, i problemy wymagają wewnętrznego uleczenia. Natomiast to, co jest pozytywne, wymaga świadomej pielęgnacji. I mężczyzna staje się coraz bardziej dojrzały, samodzielny czy odpowiedzialny za innych, nie tylko przez pokonywanie swoich słabości, ale także właśnie przez umacnianie w sobie takich dobrych postaw i zachowań, które przejął od ojca, od matki, od swoich rodziców jako po prostu dziedzictwo. Szczególnie tutaj od ojca. Kiedy relacje mężczyzny do rodziców nie będą przebudowane, to wówczas w taki sposób nieświadomy dokonuje on przeniesienia raniących postaw i zachowań ojca i matki we własne życie, niestety małżeńskie, ale też i we własne ojcostwo. Będzie ranił również dzieci, tak jak był przez własnych rodziców raniony. I najprostsza obserwacja życia często pozwala dostrzec, jak często w relacji do żony i dzieci syn popełnia te same błędy, co jego ojciec. I nie ma w tym właściwie fakcie nic nadzwyczajnego. To jest po prostu oczywiste, że tak po prostu jest. Syn bowiem jest obrazem swego ojca, podobnie jak córka jest obrazem matki. Im bardziej syn wybiela, usprawiedliwia, ukrywa niedojrzałe albo raniące, nieodpowiedzialne zachowania swego ojca, tym częściej sam popełnia wobec własnych dzieci takie same błędy. I to pełne zrozumienie, poznanie matki i ojca, historii ich życia, zranień, problemów oraz wszystkich dobrych stron ich zachowań i postaw pozwala mężczyźnie w pełni korzystać z całego bogactwa doświadczeń, które on wynosi z domu rodzinnego. Jest to dziedzictwo, które on po prostu przejmuje. Jego zadaniem jest też przekazać to swoim dzieciom. I postawa ojca i matki staje się też taką niezastąpioną szkołą ojcostwa dla syna. Oczywiście tu ktoś może nas pytać, a czy jest to możliwe? Tak, na ile to jest możliwe, na tyle powinniśmy znać historię naszych rodziców i ją rozumieć. Nie chodzi mi o to, żeby rodziców tłumaczyć, usprawiedliwiać albo atakować, tylko żeby rozumieć ich życie. Nie zawsze jest to możliwe, bo nie zawsze rodzice chcą o tym rozmawiać, ewentualnie nie zawsze wiemy, kogo to pytać, albo nie ma już takich osób, które mogłyby nam o tym powiedzieć. Może też tak być. Niemniej zachęcam, żeby poznać historię swoich rodziców. Jest to, myślę, że ważna lekcja życia. Potrzeba tego przepracowania relacji do rodziców istnieje także wówczas, kiedy z powodu śmierci fizycznej oddalają się oni od nas na zawsze. I ich śmierć nie rozwiązuje konfliktowych relacji z nimi, ale raczej je przypomina i domaga się takiego rozwiązania ostatecznego, bym to powiedział. Po śmierci ojca czy matki przenagla wiele osób, aby wreszcie stawić czoła takiej zranionej relacji do ojca albo do matki. I ten problem staje się też w jakiś sposób bardzo bolesny, ponieważ nie można już otrzymać od rodziców ludzkiego znaku wzajemnego przebaczenia i jedności. Oczywiście jest zawsze możliwe przebaczenie, nawet jeśli rodzice umrą. Niemniej, jeśli umrą, jest to chyba trudniejsze. Chociaż nie wiem do końca, jak to jest. Powiem tak, tak mi się wydaje, że to jest trudniejsze. Ale ta właśnie trudniejsza sytuacja, no tak uważam, więc tak mówię, zmusza nas do szukania rozwiązania w najgłębszym wymiarze, w takim wymiarze religijnym, w Bogu. Wydaje mi się, że nie ma tu innej możliwości. Tak tylko po ludzku to chyba za mało. Tu trzeba też miłości Boga. I wiara w świętych obcowanie sprawia, że także po śmierci możemy też pojednać się z własnymi rodzicami. To się dokonuje przede wszystkim poprzez pojednanie się z Bogiem i z samym sobą i oddaniu Bogu Ojcu tego, co mnie boli, od rodziców, by im wybaczyć. Zawsze mogę wybaczyć i zawsze mogę oddać to, co mnie boli Bogu, żeby On to uzdrowił. Więc zawsze jest droga wyjścia. Jakiś tam proces przebaczenia w nas, on jest możliwy. Mimo to, że rodziców nie ma, bo umarli, albo żałujemy, że już nie możemy się z nimi spotkać i ich usłyszeć, albo im powiedzieć to, co jest ważne, a tego nie zrobiliśmy. Może tak być. Niemniej jednak, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, czy są, czy nie, zawsze jest możliwe przebaczenie, ponieważ jest Bóg Ojciec.
No i tak, proszę Państwa, tym zakończymy naszą audycję. Ktoś do nas napisał, że dziękuję za piękną audycję, która dobiega już końca. My też bardzo dziękujemy.
Dziękujemy Państwu za słuchanie i za SMS-y.
Podziwiamy, że Państwo do 23 z nami dotrwali. Chociaż już w sumie tak patrząc na to z punktu widzenia zmiany czasu, to wcale nie jest taka późna ta godzina. No, ale bardzo dziękujemy Państwu za obecność. Ksiądz Robert Staszuk był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, radiosłuchaczy i wszystkich znajomych.
Tych bliskich i tych daleko też. Tomasz Goska, Anna Kaszczyc, dziękujemy pięknie za uwagę i na koniec dla Państwa tango.
I just got home one evening, and and I was just walking home, and it was really horrible and snowing, because I lived on Riverside Drive in Harlem. And then I was like,